prawdziwego, autentycznego chrześcijaństwa. Chciałbym, byśmy dzisiaj koszta autentycznego chrześcijaństwa. Prawdziwe chrześcijaństwo pociąga za sobą koszta. W Ewangelii Łukasza, w 9 rozdziale i 23 wersecie, znajdujemy takie słowa. I powiedział Pan Jezus do wszystkich: jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie, bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. A więc dzisiaj mówimy o koszcie brania krzyża swojego. Tytuł: bierz swój krzyż. Bierz swój krzyż. Jeśli kto chce pójść za mną, pewnie jakbym zapytał, kto chce dzisiaj pójść za Jezusem, myślę, żebym się nie rozczarował, każdy chce pójść za Jezusem. Pan Jezus mówi: niechaj się zaprze samego siebie, bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Z czym nam się krzyż kojarzy? Jako Polacy pewnie patrzymy na krzyż, kojarzy nam się to z religią, z kościołem, z chrześcijaństwem, ze świętością. Co ludzie mają na myśli, kiedy mówią: to jest mój życiowy krzyż? Kiedy opowiadają nam o swoich tarapatach i mówią: to jest mój krzyż. Historycznie krzyż to narzędzie śmierci. Okrutne narzędzie śmierci. Przybijano, przywiązywano do krzyża skazańców, złoczyńców. I właśnie w taki sposób Pan Jezus umarł jako złoczyńca. Umarł jako złoczyńca, Pismo Święte mówi, Izajasz mówi. Chociaż niewinny, zapłacił za grzechy nasze, umierając na krzyżu. Musiał sam ten krzyż nieść, dopóki już nie upadł pod krzyżem i wtedy Pismo Święte mówi, że przymuszono Szymona z Cyrenei, żeby niósł krzyż Jezusa. Jednak Jezus, płacąc pełną cenę na krzyżu za nasze zbawienie, wzywa nas do czegoś, co nazywa się braniem krzyża swojego na siebie. Wzywa nas do tego, abyśmy brali krzyż swój na siebie codziennie i jego naśladowali. Chciałbym, abyśmy spojrzeli na takie trzy okoliczności, w których Pan Jezus to powiedział. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 10 rozdział. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 37 i 38 werset. Pan Jezus mówi coś takiego: kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. A do kogo Pan Jezus to powiedział? Cały ten 10 rozdział jest takim zbiorem poleceń, nakazów, ostrzeżeń, jak również przepowiedni, proroc tego, co będzie się działo z tymi, którzy postanawiają pójść za Jezusem i zapłacić pełny koszt. I 10 rozdział, 1 werset mówi nam, kto był tą widownią, kto był tą grupą słuchaczy w tym momencie, do których Pan Jezus te rzeczy z 10 rozdziału mówi. 10 rozdział, 1 werset: i przywołał 12 uczniów swoich. Przywołał 12 uczniów swoich. 5 werset: tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc. I wreszcie mamy 11 rozdział, 1 werset: a gdy Jezus skończył wydawanie poleceń 12 uczniom swoim. A więc to, co Pan Jezus w tym momencie tutaj mówi, kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien, mówi to do swoich uczniów, którzy postanowili chodzić za Nim, żyć dla Niego, żyć z Nim. I wreszcie powiedzieli: Panie, mistrzu, naucz nas Twojego rzemiosła. Mistrz zawsze uczył czeladnika rzemiosła. A więc chcemy żyć tak jak Ty, chcemy rozumieć rzeczy tak jak Ty, chcemy robić rzeczy takie jak Ty. I wielu lubi takie na przykład wersety. A pierwszy, 10 rozdział, 1 werset. I dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. Ilu z was by chciało od Jezusa coś takiego otrzymać? Prawda? Radek najwyżej podniósł rękę, ale żeby pobić, ja dwie podniosę do góry. I to jest możliwe. Pan Jezus mówi, że ta moc jest dla nas. Ale często uczniowie Jezusa nie mieli pełnego zrozumienia i przyszli raz do Jezusa i mówią: Panie, to działa! Nawet demony są nam posłuszne, uzdrawiamy, a Pan Jezus często zamiast pochwalić ich za to, bo w sumie dał im tą moc, oni poszli, robili to, co mieli robić z tą mocą, Pan Jezus mówi: nie cieszcie się z tego, że demony są wam posłuszne, ale cieszcie się raczej z tego, że imiona wasze są zapisane w Księdze Życia. A więc Pan Jezus przyprawia ich jednak o sedno sprawy, mimo tego, że jest to podstawa, dla której należy się cieszyć. I tak samo w tym przypadku tutaj Pan Jezus poprzez ten cały rozdział pokazuje, co będzie się działo z ludźmi, którzy posłuchają Jego polecenia, pójdą i będą żyli stylem życia Jezusa Chrystusa, sposobem życia Jezusa Chrystusa. A znowuż, ósmy werset też jest fajny. Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmoście wzięli, darmo dawajcie. I znowuż, Panie, to mi się podoba. Zatroszczysz się o nas. Nie miejcie w trzosach swoich złota, ani srebra, ani miedzi, ani torby podróżnej, ani dwusukien, ani sandałów, ani laski, albowiem godzin jest robotnik wyżywienia swego. A więc Pan Jezus mówi, że gdziekolwiek pójdziecie, tam się o was zatroszczą. I ludzie tego doświadczali. Ja tego doświadczałem. Wielu z was to doświadczyło. W jaki sposób ludzie Boży troszczą się jeden o drugiego. Ale w pewnym momencie Pan Jezus mówi, ale przyjdzie moment, że będziecie mieli dylematy w życiu. Jeżeli ktoś pokocha swojego ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie będzie syna czy córkę, nie będzie mnie godzien. I wreszcie będą ci, którzy zechcą pójść za mną, ale nie będą chcieli brać krzyża swego i naśladować mnie. O czym Pan Jezus tutaj w tym przypadku mówi? Ano mamy wyjaśnienie, na przykład 16 werset mówi: oto ja posyłam was jak owce między wilki. Wcześniej fajnie było, daję wam tą moc. Będziecie szli, będziecie dokonywali tych wielkich rzeczy. Ale nagle jest inny trochę obraz. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Jeszcze jakby Pan Jezus powiedział, posyłam was jak wilka między owce, to jest siła, dominacja, jest moc. Ale tutaj jest taka owieczka, idzie między wilki. Bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. I strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. Wiecie, co to znaczy? Że będą ludzie, na których to nie sprawi najmniejszego wrażenia, że uzdrowicie chorego, że wskrzesicie zmarłych, że wygonicie demona i kogoś uzdrowicie, uwolnicie, zmienicie czyjś styl życia, poprawicie czyjś styl życia. Są ludzie, na których to nie będzie miało najmniejszego wpływu. A tym bardziej, w zamian za to, z mego powodu zawiodą was przed namiestników, 18 werset, królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami, a gdy was wydadzą, nie troszcie się i znowuż, w całym tym nieszczęściu będziecie dalej doświadczali cudów. Nie troszcie się, co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was. I znowuż, dobrze, Panie, nie będę się troszczył, co mam mówić, dostanę słowa, ale te słowa znowuż nie są gwarancją, że ci ludzie się nawrócą. Oni tylko nie będą mogli nic odpowiedzieć na to, ażeby was może zamknąć, albo pokazać, że nie macie racji, albo prawdy nie mówicie, ponieważ mimo tego, że Bóg da wam właściwe słowa, wiecie, co będzie? 21. A wyda na śmierć brat brata, ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. O czym Pan Jezus tutaj mówi? Pan Jezus nie mówi tutaj o walce etnicznej, o wojnach, które mówią o przyjściu Jego, o czasach ostatecznych. Pan Jezus mówi o tym, co będą ludzie robili Jego uczniom z Jego powodu. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia Mego. Ale kto wytrwa w tym właśnie. Ja wiem, że to często cytują drugą część tego wersetu ogólnie do życia chrześcijańskiego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Nie, my jesteśmy zbawieni w momencie, kiedy otrzymujemy dar zbawienia z rąk Jezusa Chrystusa. Pan Jezus tutaj mówi, ale kto wytrwa do końca w tych prześladowaniach, będzie zbawiony. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego, 23 werset, zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. I zauważcie, Pan Jezus mówi tak, niczego wam nie zrobią, czego mi nie robili. 24 werset, nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego Pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego Pan. Jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników. A więc Pan Jezus mówi, że to, co wam będą robili, mi robili również. I dlatego, kochani, w tym przypadku branie krzyża swego na siebie i pójście za Jezusem jest to gotowość przyjęcia prześladowania za to, że jest się autentycznym chrześcijaninem, że jest się uczniem Jezusa. Czy gotowy jesteś płacić taką cenę? Czy gotowy jesteś zapłacić cenę bycia prześladowanym, doświadczania przykrości z tego powodu, że jesteś chrześcijaninem? Zawsze mówimy i pewnie 90% czasu, kiedy głosimy Słowo Boże, mówimy, jakie są korzyści, jakie są błogosławieństwa. Ale kochani, za tym również są błogosławieństwa, kiedy możemy znosić prześladowania, ponieważ kiedy znosimy prześladowania, wtedy jesteśmy godni Jezusa Chrystusa. I dlatego pierwsi chrześcijanie, jeżeli zapomnimy o tym, wtedy mamy takie dziwne słowa z Dziejów Apostolskich. I Piotr i Jan zostali ubiczowani i radowali się, że mogli znosić to ze względu na Jezusa. I sobie mówimy, jak to, dlaczego? Piotr mówi, kiedy ogień prześladowania was pali, radujcie się z tego powodu. Co za dziwna wskazówka życiowa. Ale kiedy zrozumiemy, że to samo robili Jezusowi i kiedy doświadczamy prześladowania, wtedy szczególna łaska jest w naszym życiu, wtedy doświadczamy szczególnego rodzaju błogosławieństw Bożych, zaczynamy się wtedy cieszyć, że jesteśmy godni Jezusa. Nie wiem, czy tak było, czy nie było, ponieważ nie historia, a tradycja mówi, że Piotr, kiedy był skazany, został ukrzyżowany głową w dół, ponieważ poprosił o to, żeby w ten sposób go ukrzyżować, bo czuł się tak bardzo niegodny, ażeby być ukrzyżowany w taki sam sposób jak jego Pan. Co za pokora! Co za pokora! A więc po pierwsze, branie krzyża na siebie to jest zaakceptowanie prześladowań, przykrości i cierpienia związanego z tym, że jesteśmy wiernymi Jego naśladowcami i autentycznymi chrześcijanami. Będą chrześcijanie, są chrześcijanie, którzy próbują pójść na skróty, którzy próbują znaleźć sobie wygodną drogę życia chrześcijańskiego, gdzie idą na kompromis, łamią zasady Chrystusa i mówią, po co mi to prześladowanie, ja wierzę w Chrystusa. Pan Jezus mówi, ktoś taki nie jest Jego godzien. Drugie miejsce, gdzie Pan Jezus mówi o braniu krzyża swojego na siebie, jest to zapisane w Ewangelii Łukasza. W Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 25 werset. Czytajmy. A szły z Nim, czyli z Jezusem, liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, mówiąc, ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 000 zmierzyć się z tym, który z 20 000 wyrusza przeciwko niemu. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Jezus używa dziwnego języka. Jezus używa tyle dla tych, którzy mówią, ale my musimy tak brać, jak to pisze. My mamy brać, jak to pisze, tylko musimy pamiętać w całości, co Pan Jezus mówi. Zauważcie, co Pan Jezus mówi. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony. Gdybyśmy wzięli ten werset i kiedy są takie sytuacje, każdy to chyba rozumie, bo nikomu by to nie pasowało, że Pan Jezus miałby coś takiego nauczać. Nienawiści do ojca, do matki, do córki, do syna, męża, do żony. A jeszcze jakby do teściowej tu pisało co innego, ale to są ludzie, którzy... Ani do teściowej. Pan Jezus nigdy nie nauczał nienawiści do nikogo. Jedynej nienawiści, jaką Pan Jezus nauczał, to nienawiści do grzechu. Nienawiści do bezbożnego trybu życia. A jednak Pan Jezus mówi, jakiego języka tutaj Pan Jezus używa? No, w literaturze to się nazywa hiperbola, a więc język porównawczy, kontrastowy. Pan Jezus mówi, że jeżeli będziecie mnie kochali tak, jak ja tego chcę, to miłość do drugiej osoby, którą kochacie, w porównaniu będzie tak jak nienawiść między zwykłą miłością. Miłość ludzka do drugiego człowieka, tak bardzo mocna, w porównaniu do miłości, jaką macie mieć do mnie, to będzie jak miłość i nienawiść. To jest dokładnie, co Pan Jezus tutaj mówi. I to nie jest proste. Taką miłością. Kochać Jezusa. Do kogo Pan Jezus się tutaj zwraca? 25 werset. A szły z Nim liczne tłumy. I obróciwszy się, rzekł do nich. Zauważcie, że w tym momencie Pan Jezus to mówi już nie tylko do swoich uczniów, ale mówi do całych tych tłumów, które myślały, że są już tymi naśladowcami Jezusa tylko dlatego, że chodzą z Nim. W innym miejscu Pan Jezus powiedział, dlaczego oni chodzą za Nim, ponieważ mieli nadzieję, że Pan Jezus następnym razem znowu dokona tego cudu, że będzie to najlepszy chleb, pewnie z różnych ziaren, najzdrowszy, ciepły, jeszcze podany jak z pieca. I Pan Jezus im powiedział, że chodzicie za Mną, bo chcecie cuda oglądać I chcecie być nakarmieni. I Pan Jezus wzywa ich tutaj, aby zrobili kilka rzeczy. Po pierwsze, znowuż, dźwigali swój krzyż, jeżeli chcą być Jego uczniami. I wyjaśnia tutaj Pan Jezus, co ma na myśli, a dając dwa porównania. Człowieka, który chce wybudować wieżę, jeżeli jest to mądry budowniczy, to będzie to taki, który usiądzie i obliczy koszta. Niedawno czasem z Polski dostaję listy, nie wszystkim jesteśmy w stanie pomóc, ale kiedyś dostałem list od pewnego pastora, niedawno, czy nie możemy pomóc, i piszę taki uczciwy list, że do różnych innych tam kościołów też napisali, ponieważ ustalili, że obliczyli koszta, że remont w ich kościele będzie wynosił 160 tysięcy złotych, dość duży budynek kościelny. I mówi, dokonali tylko chyba 1/3 czy 1/4 remontu i 160 tysięcy, które mieli, poszły już. Mówi, taka jest polska ekonomia na dzień dzisiejszy. I mówi, nie chcemy, żeby teraz sąsiedzi się z nas naśmiewali, że rozpoczęliśmy coś i nie mamy na to, na dokończenie. I w taki pokorny sposób prosił, jeżeli są kościoły, które mogą pomóc. A Pan Jezus mówi, że mądry budowniczy, oni to zrobili, tylko się pomylili. Pan Jezus mówi, że mądry budowniczy usiądzie i będzie obliczał koszta. Podaje drugi przykład, który podaje tą samą lekcję. Że jest król, który wyrusza na wojnę, ale ma mniejsze wojsko, słabsze wojsko i musi się naradzić, czy poradzi sobie z dwukrotnie wielką armią, ażeby zwyciężyć. I jeżeli dojdzie do wniosku, że oni są silniejsi, nie powinien nawet angażować się w tą wojnę. O czym Pan Jezus mówi? Mówi o tym, ażeby obliczyć koszta pójścia za Nim. I jeżeli dochodzisz do wniosku, że nie dasz sobie rady,
że po chwili zawrócisz i nie chcesz pójść dalej za mną, Pan Jezus mówi, to nawet nie rozpoczynaj, nie zawracaj sobie głowy tym chrześcijaństwem. Ale co tak naprawdę Pan Jezus mówi? Czy Pan Jezus mówi dokładnie to, co niektórzy ludzie mówią, kiedy mówimy, to co, chciałbyś, żebym się pomodlił z Tobą, chciałbyś zostać chrześcijaninem, chciałbyś wejść na tą drogę? I ludzie mówią, wiesz co, tak patrzę na swoje życie, na swoje słabości, patrzę na to, jaki chrześcijanin powinien być, chyba jednak nie, bo ja nie dam sobie rady. Czy o tym Pan Jezus mówi? Nie, nasze życie chrześcijańskie nie jest w naszej własnej mocy. Ale to, o czym Pan Jezus mówi, to w momencie, kiedy będziesz nosił niewłaściwą walutę w kieszeni, nie dasz sobie rady. I dlatego Pan Jezus mówi coś takiego, 33 werset. Tak więc każdy, kiedy człowiek będzie w stanie zapłacić za koszta całej budowy wieży, kiedy król ze słabszą armią będzie w stanie zwyciężyć króla z mocniejszą armią, 33 werset. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Kiedy nie jesteśmy gotowi zapłacić kosztów? Kiedy mamy inne rzeczy w naszym życiu, których trzymamy się kurczowo, które są dla nas ważne, które są skarbem dla nas, które przedstawiają jakieś poczucie wartości, czy jakiekolwiek mają znaczenie, oprócz Chrystusa, i wtedy zaczynamy kalkulować. Jeżeli Chrystus nie jest godny całego twojego czasu, nie dasz rady być chrześcijaninem. Jeżeli Chrystus nie jest godny wszystkich twoich myśli i wszystkich twoich pasji, nie dasz rady być chrześcijaninem. Jeżeli Chrystus nie jest godny tego, aby wszystkie twoje pieniądze i wszystkie twoje majątki należały do Niego, nie dasz rady być chrześcijaninem, bo za każdym razem będziesz czuł, że chrześcijaństwo obrabowuje cię z czasu, który mógłbyś lepiej spędzić. Że chrześcijaństwo obrabowuje cię z ludzi, z którymi miałbyś lepszy czas, aniżeli z chrześcijanami. I dlatego wielu ludzi, którzy nie są gotowi zapłacić tą cenę, a więc wyrzec się wszystkiego, nagle dokonują wyboru pomiędzy tymi, którzy są ważni w ich życiu. I dlatego Pan Jezus powiedział, jeżeli ktoś nie będzie miał w nienawiści tych ludzi, których kochamy całym sercem i nie będzie miał w nienawiści rzeczy, do których jesteśmy przywiązani, nie może być uczniem moim. I w tym przypadku branie krzyża swojego na siebie i pójście za Jezusem oznacza dokonanie wyboru pomiędzy ludźmi, których kochamy, rzeczy, które stanowią dla nas wartość, a Jezusem Chrystusem. I w momencie, kiedy myślisz, że jest to obrabowanie i tracisz na tym, musisz być tak jak ten budowniczy i tak jak ten król. Aha, może ja naprawdę to się nawet nie nawróciłem jeszcze, skoro te rzeczy dla mnie przedstawiają taką wartość. Może tak naprawdę to ja nie wiem, co Bóg chce ode mnie w moim życiu. Może ja Boga nie rozumiem, może ja tego chrześcijaństwa nie rozumiem. I są ludzie, którzy wiem, że nie rozumieją, ponieważ tak kurczowo bronią tego wszystkiego, co mają, coś, co w każdej chwili mogą i tak stracić. Ale Pan Jezus zapewnia, że wszyscy ci i nawet jest taki moment, gdzie Piotr później mówi do Chrystusa, Panie, oto myśmy wszystko porzucili, od wszystkiego się odwróciliśmy, co za to mieć będziemy? I Pan Jezus mówi, powiadam wam, że każdy, kto opuścił tych ludzi i porzucił te rzeczy, odnajdzie to w stukrotny sposób albo w tym życiu i w przyszłym życiu, albo tylko w przyszłym życiu. I dla każdego z nas Bóg ma inny plan. Nie wiem dlaczego dla niektórych ludzi jest tylko w przyszłym życiu. Innych ludzi Bóg tak błogosławi w tym życiu, że patrzymy z boku i się zastanawiamy, jak to jest, że już są w niebie. A to są ludzie, którzy są nieprzywiązani do tych rzeczy i Bóg jeszcze więcej im da. I niech daje im więcej, bo przy okazji my z głodu nie umrzemy, nie? Ale gdyby niektórym z nas Bóg tyle dał, i ja nie mam tylko na myśli materialnych rzeczy, stanowiska, wpływowości, władzy, od razu by coś nam się stało. jak to się mówi po polsku, woda sodowa, nie? No. Od razu. Trochę błogosławieństwa i już. Dokonujemy wyboru pomiędzy ukochanymi ludźmi i rzeczami, do których przywiązujemy wagę, a Jezusem Chrystusem. I nie jest to łatwe. Za każdym razem jest to trudne. Jest to branie krzyża na siebie. I trzeci przypadek. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział. Dwudziesty pierwszy werset. Mateusza 16, rozdział 21 werset. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie. Nie przyjdzie to na Ciebie. Panie, znajdź se łatwiejszą drogę. Znajdź se łatwiejszą drogę. Czy trzeba w ten sposób? Zlituj się nad sobą. A on, Pan Jezus, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł, Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, straci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Jako tutaj mamy sytuację przed śmiercią. Pan Jezus mówi im o śmierci. Być może nawet mówi, w jaki sposób to się stanie. I że nie ma innego wyjścia. To jest moja droga, którą Ojciec wytyczył dla mnie. I Piotr przychodzi i mówi: Panie, pomyśl tak po ludzku. Panie, tak po ludzku. Skąd to biorę po ludzku? No bo Pan Jezus powiedział: myślisz o tym, co ludzkie, a nie o tym, co boskie. I czasem, jako ludzie, tak próbujemy sobie na ludzki sposób łagodzić życie. A w tym przypadku Jezus wzywa do naśladowania w obliczu śmierci. W tym momencie krzyż jest tak wyraźnym końcem, którym jest śmierć, że nie ma dwóch zdań. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć się swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć, że musi być zabity. Nie ma innej drogi. Pan Jezus mówi, że krzyż to jest mój koniec. To jest moje przeznaczenie. Nie ma innej drogi. I ja nie pójdę w prawo ani w lewo, nie będę dyskutował z Ojcem, czy jest inny jakiś sposób zbawienia ludzi, czy ja mogę swoje życie zachować, a ciągle ludzie mogą być zbawieni. Kochani, w tym przypadku branie krzyża, kiedy Pan Jezus już wziął swój krzyż na siebie, było pewne, że do tego krzyża będzie przybity. I w tym przypadku branie krzyża swojego na siebie i pójście za Jezusem jest to posłuszeństwo Bogu do końca ponad ratowanie własnego życia. 25 werset. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. Pan Jezus nie próbował zachować swojego życia. Złożył to życie w ofierze. I człowiek, który chce pójść za Jezusem, musi swoje życie złożyć w ofierze i nie troszczyć się o to, nie próbować chronić swojego życia w taki sposób, ażeby żyć jak najdłużej, żyć jak najzdrowiej, żyć jak najlepiej i może wymyślę sposób, żeby być chrześcijaninem, a ciągle wygodnie w przyjemnościach żyć. Pan Jezus mówi, ktoś taki utraci swoje życie. Ale kto utraci swoje życie dla mnie, odnajdzie je, ponieważ nie wiesz, jaki naprawdę styl życia Chrystus ma dla ciebie. I wreszcie Pan Jezus mówi, czy warto? Czy warto chronić swoje własne życie, a na duszy szkodę ponieść? Cóż pomoże, 26 werset, choćby człowiek cały świat pozyskał? I co z tego, jeżeli na duszy swojej szkodę poniesiesz? Pan Jezus nie bał się oddać swojego życia dla nas, wzywa nas, abyśmy dokonali tego samego i wybrali posłuszeństwo Bogu, nawet jeżeli oznaczałoby to śmierć. I Bóg mówi, że wtedy otwierają się drzwi do takich błogosławieństw, o jakich nawet nie marzyliśmy. Czym jest branie krzyża w twoim życiu? Czym jest niesienie krzyża dla ciebie w twoim życiu? Oto kilka dziedzin, z którymi każdy ma do czynienia. Czym jest niesienie krzyża twojego w twojej rodzinie? To będzie jakieś wyzwanie, jakaś trudność, jakaś sytuacja, która ciągnie się, o którą się modlisz. Nie widzisz na razie zmiany, jest ci ciężko, uwiera. Wydaje ci się, że już dłużej nie wytrzymasz w tej sytuacji. Pan mówi, każdy dzień jest nowym dniem. Budzisz się rano, jeżeli to istnieje, bierzesz to na siebie i niesiesz. I niesiesz. I przyjdzie dzień, kiedy Bóg zaingeruje w twoją sytuację i albo zada śmierć tej sytuacji, albo coś musi z powodu tej sytuacji w tobie umrzeć. Ale Bóg jest świadomy tego, że niesiesz krzyż. Ale musimy pamiętać, że kiedy niesiemy swój krzyż, musi być to naśladownictwo Jezusa Chrystusa. Musimy włączyć w to naszego Jezusa. Wtedy będziemy czerpać z tego błogosławieństwa. My nie mówimy tutaj o zwykłym takim ludzkim cierpiętnictwie. Mówimy tutaj o tej świadomości niesienia krzyża Jezusa, krzyża swojego i naśladowanie Jezusa Chrystusa. W dziedzinie relacji z ludźmi takimi jak przyjaciele, jak krewni, jak bracia i siostry z Kościoła. Są różnego rodzaju sytuacje, nieporozumienia. Jakieś uwagi, obmówienia. Coś, co sprawia nam przykrość. Ktoś nam sprawia przykrość. Ktoś utrudnia nam życie. I nie mamy wpływu na to. Modlimy się o tą osobę. Możemy wziąć rzeczy w swoje własne ręce. Ale z prawem wejdziemy w konflikt. Możemy wziąć sprawy w swoje własne ręce i unikać kogoś takiego, ale to już będzie, Panie, dzisiaj tego krzyża nie chcę nieść. To mogą być twoje dzieci, może nieposłuszne dzieci, które może weszły w jakiś styl życia i nie masz na to wpływu i modlisz się o to i jest późno i dziecko, syn, córka nie wiesz gdzie są i martwisz się i serce cię piecze, nie możesz zasnąć i w tej sytuacji trudno jest, kochani, coś takiego poradzić. Kiedy byłem młodszym pastorem, to kiedyś matce poradziłem i dobrze była otwarta i mnie oduczyła szybko braku wrażliwości. I mówię tak, ona mówi, pastorze, już aż mnie tutaj piecze, mówi, ponieważ martwię się o tą moją córkę, ponieważ jest godzina 12, pierwsza, ona już chyba miała, nie wiem, 18 lat i nie mam na to wpływu, wiem, że jest w złym środowisku i co noc się martwię i się modlę, żeby jej się krzywda nie stała, nie wiem, czy ktoś jej tam krzywdę, czy jakiś chłopak ją zaciągnie gdzieś i tak dalej i nie mogę usnąć, dopóki ona nie przyjdzie. Ja mówię, siostro, popatrz tutaj, jak będziesz miała zaufanie i wiarę Bogu, tu napisane jest, a pokój Chrystusowy strzec będzie twojego serca i myśli twojej. Może tak być, Bóg ci taki pokój da, że nawet nie będziesz o tej córce swojej myślała. I ta siostra spojrzała na mnie i mówi, pastorze, ale ja nie chcę takiego pokoju, bo to dla mnie brzmi, że ta córka już dla mnie nie będzie ważna, że ja już ją nie będę kochał. Jak to, czy ty w ogóle sobie wyobrażasz, to jest niemożliwe. Dzisiaj ja wiem, że to był na ten czas krzyż. To był krzyż dla tej siostry, która brała to w modlitwie do Chrystusa. Przypłaciła zdrowiem. Ona do dzisiaj wam powie, że przypłaciła zdrowiem, ale na dzień dzisiejszy wiem, że ma świadectwo, że przyszedł dzień, kiedy Bóg dotknął się tej córki, Ale ona wtedy przypłaciła to zdrowiem, bo nie było innej drogi. Ona pościła, modliła się o to dziecko. Także był to jej krzyż, który ona codziennie brała na siebie. Praca. Kochani, wielu z was ma taką pracę, której nie lubicie i wydaje się, że modlicie się o inną i ciągle jest jak jest. No, codziennie jest to coś. Pracować musimy. To może być szef pracy, to mogą być współpracownicy, którzy utrudniają nam życie. Nie możemy z tego zrezygnować, bo pracować musimy i dopóki Pan nie otwiera nowej sposobności, nie słuchajcie spłyconych teologii, o, gdybyś miał wiarę, nie przyjmuj tego, wyznaj inną pracę, będziesz miał, kochani, tego w Biblii nie znajdziecie i później mamy całą gamę chrześcijan rozczarowanych, zadających pytania, ja w duszpasterstwie non-stop dostaję pytania rozczarowania Bogiem. Tyle już się modlę i Bóg jeszcze nie... Są pewne rzeczy, które Bóg, przez które nas przepuszcza. To nie jest brak wiary, ponieważ Bóg jest w stanie w jednej sekundzie z pracy, nie wiem, zamiatania, zrobić się dyrektorem firmy. Bóg jest w stanie, jeżeli myślicie, że ja wiary nie mam, Bóg jest w stanie to zrobić. W jednej chwili, ale czy byłoby to dobre dla mnie, czy nie, to nie wiem. I wreszcie mamy ludzi niewierzących. Mamy ludzi niewierzących, którzy nas nie rozumieją, którzy nas prześladują, którzy nam wytykują. Nie możemy przestać ich kochać. To jest również nasz krzyż. Nie wiem, jaki krzyż dzisiaj niesiesz, ale chciałbym, ażebyś z tym krzyżem przyszedł do Pana i powiedział: Panie, to jest coś, co niosę właśnie tylko z tego i jednego powodu, że jestem Twoim uczniem, Twoim dzieckiem. I zobaczysz, jak zacznie to się zamieniać w coś, co będzie wielkim błogosławieństwem w Twoim życiu. Zaczniesz odczuwać Bożą obecność, Boże prowadzenie, kiedy zaakceptujesz krzyż. Nie nauk, nie grzech, nie brak błogosławieństwa z powodu braku wiary, ale krzyż. Otwiera się na nowe błogosławieństwa w Twoim życiu, ponieważ naśladujesz Jezusa Chrystusa. Przyjdźmy do Pana w modlitwie. Panie, Twoje święte imię wywyższamy i dziękujemy Ci, że wzywasz nas, Panie, do tak niepopularnej rzeczy jak niesienie krzyża swego. Panie, przyznam się przed Tobą, że to nie jest także i mój ulubiony temat, ponieważ wolę fragmenty Twojego słowa, które zapewniają mnie o mocy nad chorobami, nad demonami. I to przyjmujemy też. Ty dałeś to swoim uczniom. A mimo jednak tej mocy, którą im dałeś, powiedziałeś, że mają krzyż swój nieść i prześladowania i cierpienia będą ich spotykały. A niektórzy z nich poniosą nawet, zapłacą swoim życiem. I Panie, chcemy być gotowi codziennie nieść swój krzyż i iść za Tobą. Jesteśmy gotowi płacić tą cenę bycia Twoim uczniem, bycia prawdziwym, wiernym chrześcijaninem. Panie, nie martwimy się, jak długo to będzie trwało i co za to dostaniemy. Po prostu chcemy być godni Ciebie. Chcemy Ciebie kochać ponad wszystko. I wiemy, Panie, że nie zawiedziesz. Wiemy, Panie, że przyjdzie dzień, kiedy zmiana nastąpi. A do tego czasu chcemy ufać Ci bezgranicznie, bo Ty nie zawodzisz. Jesteś dobrym i łaska Twoja trwa na wieki. Bądź z nami, Panie, na rozejście się, aż ponownie się spotkamy. I dziękujemy Ci za Twoje słowo, które jest żywe i skuteczne i które jest życiodajne. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Kochani, zostańcie.